Harry cicho zagwizdał. Założę się, że Persiemu bardzo to odpowiada. Ron zaśmiał się sztucznie. Całkowicie mu odbiło. Powiedział, no, mówił okropne rzeczy. Powiedział, że od samego początku pracy w ministerstwie nic innego nie robi, tylko stara się naprawić reputację ojca. Że tata nie ma ambicji i że właśnie dlatego my zawsze żyjemy w, no, wiesz, no, nie mamy za dużo forsy. Co? Harry'ego aż zatkało, a Ginny prychnęła jak rozjuszona kotka. No tak, powiedział cicho Ron. Ale to jeszcze nic. Powiedział, że ojciec chyba zwariował, trzymając z Dumbledorem, że Dumbledore będzie miał duże kłopoty i pociągnie ojca za sobą i że on, Percy, wie, wobec kogo ma być lojalny. To znaczy wobec ministerstwa. I jeżeli mama i tata chcą być zdrajcami ministerstwa, to on oświadcza wszem i wobec, że nie jest już członkiem naszej rodziny. I tego samego wieczoru spakował się i wyjechał. Teraz mieszka tu, w Londynie. Harry zaklął pod nosem. Zawsze z całego rodzeństwa Rona najmniej lubił Persiego, ale nigdy sobie nie wyobrażał, że stać go na powiedzenie takich rzeczy panu Weasleyowi. A mama jak zwykle, dodał markotnie Ron, no wiesz, jęczy i szlocha i, no i w ogóle. Pojechała do Londynu, żeby z nim porozmawiać, ale zatrzasnął jej drzwi przed nosem. No nie wiem co robi, jak spotyka tatę w pracy. Pewnie udaje, że go nie zna. Ale przecież Percy musiał wiedzieć o powrocie Voldemorta, powiedział powoli Harry. Nie jest głupi, no musiał wiedzieć, że twoi starzy nie ryzykowaliby tyle, nie mając dowodów. No tak, ale, no wiesz, w czasie tej kłótni padło i twoje nazwisko, rzekł Ron, rzucając na Harry'ego ukradkowe spojrzenie. Percy powiedział, że jedynym dowodem na powrót Voldemorta jest twoje słowo i, no, nie wiem, no, on chyba uważa, że to nie wystarczy. Percy wierzy we wszystko, co piszą w proroku codziennym, powiedziała zgryźliwie Hermiona, a inni pokiwali głowami. Ale o czym wy mówicie? Zdziwił się Harry, patrząc po nich i widząc, że wyraźnie unikają jego spojrzenia. To co, ty nie dostawałeś proroka? Zapytała z niepokojem Hermiona. No dostawałem. A czytałeś każdy numer dokładnie? Nie od deski do deski, przyznał Harry. No gdyby coś pisali o Voldemorcie, to by to dali na pierwszą stronę. No nie? Wszyscy wzdrygnęli się na dźwięk tego nazwiska. Ach, to szkoda, że nie czytałeś go od deski do deski, bo, no, wiesz, pisali o tobie parę razy na tydzień. Ja nic nie zauważyłem. Jak oglądałeś tylko pierwszą stronę, no to się nie dziwię, powiedziała Hermiona, kręcąc głową. Nie mówię o dużych artykułach, o takich drobnych wzmiankach. No wiesz, jakbyś był dowcipem tygodnia. Co ty? To podłe, to fakt. Podłe, powiedziała Hermiona, siląc się, by jej głos brzmiał spokojnie. Oni po prostu rozbudowują materiał Rity. Ale przecież ona już do nich nie pisze, prawda? No, tak, Rita dotrzymuje słowa, bo nie ma innego wyboru, dodała Hermiona z satysfakcją, ale to ona wszystko zaczęła, a oni się tego uczepili. To znaczy czego? Zapytał niecierpliwie Harry. No, dobra, przecież wiesz, że napisała, jak mdlejesz i opowiadasz, że boli cię blizna i tak dalej. No, pewnie, że wiem, odpowiedział Harry, któremu niełatwo byłoby zapomnieć o rewelacjach Rity Skeeter na jego temat. No więc oni piszą o tobie tak, jakbyś żył samymi iluzjami, jakbyś pragnął tylko zwrócić na siebie uwagę, jakbyś uważał się za jakiegoś bohatera tragicznego czy kogoś w tym rodzaju, wypaliła Hermiona, uznając widocznie, że jak powie to szybko, to Harry lepiej to zniesie. Wszędzie, gdzie się da, wciskają złośliwe komentarze na twój temat. Jak piszą o czymś mało wiarygodnym, to zaraz dodają opowieść godna Harry'ego Pottera. A jak ktoś ma jakiś śmieszny wypadek czy coś takiego, to piszą, miejmy nadzieję, że nie pozostanie mu blizna na czole, bo będziemy go musieli czcić jak bohatera. Wcale nie pragnę, żeby ktokolwiek mnie czcił, zdenerwował się Harry. A ja przecież wiem, odpowiedziała Hermiona, sprawiając wrażenie wystraszonej. Ja o tym wiem, Harry, ale sam widzisz, co oni robią. Oni chcą z ciebie zrobić kogoś, komu nie można wierzyć. Mogę się założyć, że to sprawka Knota. To on chce, żeby zwykli czarodzieje uważali cię za głupiego nastolatka, który opowiada wszystkim różne śmieszne historyjki o sobie, bo uwielbia sławę i pragnie, żeby wciąż o nim mówiono. Ja się nie prosiłem, nie pragnąłem. Voldemort zabił moich rodziców. Wybuchnął Harry. Stałem się sławny, bo on wymordował mi rodzinę, a nie mógł zabić mnie. Kto by chciał być sławny z takiego powodu? Czy nie przyjdzie im do głowy, że wolałbym nigdy... My to wiemy. Harry, my to wiemy, przerwała mu Ginny. I oczywiście nie napisali ani słowa o tym, że zaatakowali cię dementorzy, powiedziała Hermiona. Ktoś im zakazał. Dementorzy poza kontrolą władz? To byłby materiał na pierwszą stronę. Nie wspomnieli nawet, że złamałeś zasady tajności. Myśleliśmy, że o tym napiszą, bo to by przecież pasowało do ich tezy. Jeszcze jeden głupi wyskok Harry'ego Pottera, żeby o nim nie zapomniano. Oni chyba czekają, aż cię wywalą ze szkoły, dopiero wtedy dobiorą się do ciebie na całego, to znaczy, jeśli cię wywalą, dodała pośpiesznie, bo my w to nie wierzymy. Jeśli tylko będą trzymać się reguł, które sami ustalili, nie mogą cię skazać. Znowu powrócił temat przesłuchania w ministerstwie, ale Harry nie chciał już o tym myśleć. Zaczął się zastanawiać nad zmianą tematu, ale długo nie myślał, bo na schodach rozległy się czyjeś kroki. O, rzesz! Fred szarpnął mocno za ucho dalekiego zasięgu, znowu coś strzeliło i obaj bliźniacy znikli. W chwilę później w drzwiach pojawiła się pani Wesley. Już po zebraniu? Możecie zejść i zjeść z nami kolację? Wszyscy chcą cię zobaczyć, Harry. A kto porozrzucał te wszystkie łajnobomby pod drzwiami kuchni? Krzywołap, podpowiedziała Ginny bez zmrużenia oka. Uwielbia się nimi bawić. Aha, mruknęła pani Wesley. A ja myślałam, że to stworek. On lubi robić takie dziwne rzeczy. Nie zapomnijcie, że w przedpokoju macie być cicho, dobrze? Ginny, masz brudne ręce. Co ty nimi robiłaś? Idź i umyj je przed kolacją. Ginny zrobiła do nich minę i wyszła za matką z sypialni, pozostawiając Harry'ego z Ronem i Hermioną. Oboje obserwowali go uważnie, jakby się bali, że gdy tylko zostaną sami, to znowu zacznie na nich wrzeszczeć. Wyglądali na tak zaniepokojonych, że Harry poczuł lekki wstyd. Posłuchajcie, zaczął, ale Ron pokręcił głową, a Hermiona powiedziała cicho. Wiedzieliśmy, że będziesz się wściekać, Harry, wcale nie mamy do ciebie żalu, tylko musisz zrozumieć, że próbowaliśmy przekonać Dumbledora. Wiem, przerwał jej Harry. Znowu zaczął szukać w głowie jakiegoś innego tematu, bo na samą myśl o dyrektorze Hogwartu czuł, jak go ze złości przenika fala gorąca. — Co to za stworek? — zapytał. — To skrzat domowy, który tu mieszka — odrzekł Ron. — Czubek, takiego w życiu nie widziałem. — On nie jest żadnym czubkiem — żachnęła się Hermiona. — Tak? A co jest jego życiową ambicją? Żeby mu odcięli głowę, przybili do plakietki i powiesili na ścianie obok jego matki. Czy to jest normalne, Hermiono? — No, nawet jeżeli trochę dziwny, to nie jego wina. Ron westchnął i spojrzał wymownie na Harry'ego. Hermiona wciąż hoduje tę wesz.
To nie jest żadna wesz, zaperzyła się Hermiona. To stowarzyszenie walki o emancypację skrzatów zniewolonych. I nie tylko ja o to dbam. Dumbledore powtarza, że powinniśmy być dla stworka uprzejmi. Sratatata, mruknął Ron. Chodźcie, konam z głodu.
Wyszedł pierwszy i już mieli zacząć schodzić, gdy zaczekajcie, szepnął, wyciągając ramię, żeby zatrzymać Harry'ego i Hermionę. Są nadal w przedpokoju, może uda się coś podsłuchać. ostrożnie wychylili głowy za poręcz. Ponury przedpokój pełen był czarodziejów i czarownic, łącznie z całą strażą Harry'ego, szepczących gorączkowo między sobą. W samym środku grupy Harry dostrzegł czarne, tłuste włosy i długi nos najbardziej znienawidzonego przez niego nauczyciela Hogwartu, profesora Snape'a. Wychylił się jeszcze. Bardzo chciał się dowiedzieć, co Snape robi dla zakonu Feniksa. Cienki sznurek o cielistej barwie spłynął z góry przed oczy Harry'ego. Podniósł głowę i zobaczył Freda i George'a, którzy stali na klatce schodowej piętro wyżej i ostrożnie opuszczali ucho dalekiego zasięgu. W chwilę później jednak wszyscy na dole zaczęli podchodzić do drzwi wejściowych i jeden po drugim znikać im z oczu.
A niech to szlak!
Dobiegł Harry'ego szept Freda, gdy wciągał z powrotem ucho dalekiego zasięgu. Drzwi na dole otworzyły się, a potem zamknęły.
Snape nigdy tu nie jada, powiedział cicho Ron. I bardzo dobrze, idziemy.
I pamiętaj, żeby było cicho w przedpokoju, Harry, szepnęła Hermiona.
Kiedy mijali rząd głów domowych skrzatów, przy drzwiach wejściowych zobaczyli Lupina, panią Wesley i Tonks, którzy zamykali je różdżkami na mnóstwo zasów i rygli.
Jemy tu na dole, w kuchni,
szepnęła pani Wesley, czekając na nich u stóp schodów.
Harry, kochaneczku, jak przejdziesz na palcach przez przedpokój, to kuchnia jest za tamtymi drzwiami.
Ubudu, Tonks!
Zawołała pani Wesley ze złością odwracając głowę.
Przepraszam, przepraszam, jęknęła Tonks, rozciągnięta na podłodze. To przez ten kretyński stojak na parasole. Potykam się o niego już drugi raz.
Reszta jej słów utonęła w straszliwym, rozdzierającym uszy, mrożącym krew w żyłach, wrzasku. Zjedzone przez mole aksamitne zasłony rozsunęły się gwałtownie, ale nie było za nimi żadnych drzwi. Przez chwilę Harry pomyślał, że patrzy przez okno, za którym stoi jakaś staruszka w czarnym czepku i wrzeszczy, jakby ją torturowano. A potem zdał sobie sprawę, że jest to po prostu naturalnej wielkości portret. Tyle, że najbardziej realistyczny i najbardziej odrażający, jaki widział w życiu. Ślina pryskała jej z ust, wybałuszała oczy, tocząc nimi w okropny sposób, pożółkła skóra twarzy, napięła się z wysiłku, a ona wrzeszczała i wrzeszczała, aż wiszące wzdłuż ścian portrety obudziły się i też zaczęły wrzeszczeć, także Harry zacisnął powieki i zasłonił sobie uszy dłońmi. Lupin i pani Wesley rzucili się, by zaciągnąć z powrotem zasłony, ale nie dawały się zaciągnąć, a staruszka rozwrzeszczała się jeszcze głośniej, wymachując rękami, jakby chciała rozorać im twarze długimi paznokciami.
Szumowiny, męty, nędzne, plugawe kreatury, wynocha stąd bękarty, mutanty, potwory, jak śmiecie plugawić dom moich ojców!
Tonks przepraszała raz po raz, wlokąc olbrzymią, ciężką nogę trola na swoje miejsce. Pani Wesley zrezygnowała z prób zaciągnięcia zasłon i biegała po przedpokoju, uciszając różdżką inne portrety. A potem z drzwi, przed którymi stał Harry, wypadł mężczyzna z długimi czarnymi włosami.
Zamknij się, stara wiedźmo! Zamknij się, ale już! Ryknął, chwytając za zasłony.
Staruszka pobladła.
Ty! I zawyła, wytrzeszczając dziko oczy. Ty zdrajco, ty szkarado, hańbo mego łona! Powiedziałem, zamknij się, krzyknął mężczyzna.
Jeszcze raz szarpnął z całej siły zasłonę, Lupin pociągnął drugą i w końcu udało im się je zaciągnąć. Wrzaski umilkły, a w mrocznym przedpokoju zapadła głucha cisza. Sirius, ojciec chrzestny Harry'ego, odgarnął z czoła długie czarne włosy, odwrócił się i spojrzał na niego, dysząc lekko.
— Witaj, Harry — powiedział ponuro. — Widzę, że już poznałeś moją matkę.